szokujących rzeczy może dowiedzieć się na swój temat człowiek, który robi podsumowania. Ja na przykład dowiedziałem się, że przez ostatnie 10 lat, ponad 4 lata byłem na urlopie. Wciąż mam wrażenie, że tylko pracuję, no ale chyba my przedsiębiorcy już tak mamy. W dzisiejszym odcinku 3 konkretne części. Pierwsza część, czy było warto tyle podróżować, czego mnie to nauczyło? Po drugie, jak to sobie poukładałem, żeby było dobrze? A po trzecie, trochę bardziej prywatne, czyli to, o co pytacie w rozmowach. Filip, ulubione kierunki i dlaczego? Przy okazji pozdrowienia z Japonii, gdzie świętujemy moje 37. urodziny. Za wszystkie komentarze, które pojawiają się pod tym odcinkiem z życzeniami, serdecznie dziękuję. I też z okazji urodzin przygotowałem coś specjalnego, więc link masz w opisie. Nie przeciągając, zaczynamy. Przede wszystkim dowiedziałem się podczas podróżowania, że prażone kraby z sezamem i z miodem o smaku bagna wcale takie dobre nie są, ale już tak na serio przechodząc. Uważam, że większość z nas w dzisiejszych czasach mogłaby osiągać więcej, gdyby tylko nie pewne przekonania i ograniczenia, które sami sobie nałożyliśmy na głowę. Nie wiem, czy kojarzysz taką bajkę Toy Story. W pierwszej części był ten główny bohater, kowboj, ta lalka, ta zabawka, Woody. Miał taki sznurek z tyłu, jak się go pociągnęło, to on wypowiadał jakieś wstępnie zaprogramowane frazy. Nie pamiętam, co to konkretnie było, ale było to po prostu powtarzalne. I dopiero kiedy nie było dzieci, spotykał się z innymi zabawkami, to wtedy zaczynał mówić. I wtedy to był prawdziwy on. Ale jednocześnie przy dzieciach był pociągany za ten sznurek i powtarzał frazy. Bardzo podobnie mamy my. Powtarzamy pewne rzeczy, które wpojono nam do głowy. Społeczeństwo, szkoła, dzieciństwo. Pierwszy milion trzeba ukraść, bogaty to nakradł, ja jestem za głupi, ja się nie nadaję i cała masa innych przekonań, które mamy w głowie. Uważam, że podróże otwierają głowę na to, żeby spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na inne kultury, co mają fajnego, co mają beznadziejnego i też zastanowić się nad samym sobą, czy przypadkiem my w takim zderzeniu nie powinniśmy zakwestionować pewnych rzeczy, które robimy. Może pewne rzeczy da się zrobić po prostu lepiej. Przede wszystkim Tokio szokuje. Super cicho, super czysto, nietypowo, ale to, co najbardziej mi się spodobało, to w każdej restauracji, dobra, w prawie każdej restauracji mamy automaty do zamawiania, podchodzimy, mamy zdjęcia, wybieramy co chcemy, płacimy i nasze zamówienie jest realizowane. Coś takiego jak mamy teraz na przykład w Polsce w McDonaldzie. Z drugiej strony mamy też pewne dziwne rzeczy, na przykład ludzie jeżdżący w samochodzie samemu w maseczce. Jest to absolutnie normalne, dla nas dziwne. I teraz to pozwala zderzyć się z tą kulturą, zobaczyć, z czym mamy do czynienia, co nam się podoba, wziąć pewne rzeczy. Zresztą jest cała ta historia, moment, kiedy Chiny stały się coraz szybciej rozkręcającym się krajem, to był moment, kiedy właśnie Chińczycy ruszyli cały świat, zaczęli oglądać pewne rzeczy, które podobają im się w innych kulturach, w innych krajach, przywieźli to do siebie i to był moment, kiedy naprawdę szybko byli w stanie się rozwinąć. To mi się absolutnie podoba, bo faktycznie z wielu podróży przywiozłem coś ciekawego. Na przykład pamiętam pierwszą podróż na Seszele. Wtedy jeszcze w Polsce odpływy liniowe nie były takie popularne, ale tak nam się spodobało to właśnie na Seszelach, że zdecydowaliśmy się zrobić coś takiego w naszym pierwszym mieszkaniu. No i to było takie naprawdę wow. Więc wracając z podróży, albo przywozimy jakieś doznania kulinarne, przepisy, przemyślenia, to, co się nam spodobało, ale też mamy czas zastanowić się, czy na pewno wszystko, co robimy, wszystko, w co wierzymy, ma stuprocentowy sens. No bo zobaczcie, za mną są miliardy dolarów. Te budynki ktoś postawił, ktoś je posiada, ktoś je zbudował, ktoś je sfinansował, ktoś jest ich właścicielem, ktoś na nich zarabia. I często my sobie wmawiamy, że po prostu nas nie stać, że jesteśmy gorsi, a jednocześnie są ludzie, dla których milion, miliard dolarów to jest nic. I dla mnie w ogóle taki eksperyment myślowy, który rozwalił mi głowę, wyobraźmy sobie, że masz milion na koncie. Jeżeli ktoś by do ciebie podszedł, twój znajomy, niech to będzie twój znajomy, który jest w potrzebie, i poprosiłby cię o 1000 złotych, to czy jesteś w stanie mu to dać? Zakładasz, że nigdy tego nie odzyskasz. No myślę, że jeżeli byłby w potrzebie, znacie się, no to ten 1000 byłbyś w stanie zaryzykować. I teraz wyobraź sobie, że dla miliardera ten 1000 to jest milion. Czyli mógłbyś pójść do miliardera, twojego znajomego, i powiedzieć mu, wiesz co, mam pewne kłopoty, dałbyś mi milion. I to jest dokładnie tak samo, jakbyś miał milion i dał 1000 złotych. To jest niesamowita przepaść. O takich pieniądzach mówimy tutaj za mną. Też a propos podróży, chociaż bardziej wirtualnych, pozdrowienia dla graczy, osób pamiętających czasy World of Warcraft. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zagrywałem, ledwo była premiera tej gry. Absolutnie nie miałem zbyt dużego pojęcia, jeszcze to nie były takie czasy, żeby do wszystkiego były poradniki. Pamiętam, chodziliśmy po World of Warcraft, graliśmy sobie, mieliśmy 40 level i na tym levelu spotkaliśmy kogoś, kto miał dużo lepsze przedmioty, dużo lepszą zbroję, miecz, różdżkę, nie pamiętam, co on tam miał. I jedna informacja absolutnie zmieniła naszą grę. Okazało się, że są specjalne lokacje, teraz rzeczywiście każdy o tym wie, nie? I dajcie znać, fani World of Warcraft, jeżeli też graliście, to dajcie znać w komentarzach. Wtedy dowiedzieliśmy się, że są takie te specjalne lokacje, na przykład jakaś Onyxia, i poszliśmy wtedy ubić smoka, a z tego smoka wypadły super przedmioty. My tam tyraliśmy po 8 godzin każdego dnia, żeby jakieś w miarę nie najgorsze przedmioty znaleźć, a okazało się, że wystarczyło pójść na smoka w odpowiednim momencie i dużo lepsze przedmioty wypadały. Czyli ta informacja, która jest wartościowa, ona jest rzeczywiście wartościowa w momencie poznania tej informacji. I tutaj trochę zbaczam, wiem, ale właśnie sam kontakt z ludźmi, z różnymi kulturami pozwolił mi też pewne rzeczy przemyśleć. Na przykład fajnie, ostatnio mieliśmy spotkanie absolwentów, jeszcze przed wyjazdem do Japonii spotkaliśmy się i Piotr Neiser wymyślił taki pomysł, genialny swoją drogą, żeby każdy z uczestników, który jest na tym spotkaniu, wyszedł na scenę i dał jedną radę innym inwestorom, którą wykorzystuje w swoim biznesie. Teraz wyobraź sobie, że na scenę wychodzi 80, 90, 100 osób. Każdy daje jedną radę od siebie. Oczywiście część z tych rad była znana, część korzystała już z tych rad, ale kilka rad było tak genialnych, tak banalnie prostych, takie mikronieruchomościowe lifehacki, które technicznie myślę, że można by policzyć, jeżeli każdy z sali zaoszczędzi po 10 tysięcy albo zarobi 10 tysięcy więcej, no to 100 osób razy 10 tysięcy, tak jak dobrze szybko liczę, to mamy 1 000 000 złotych, który wyniknął tylko z tego, że wymieniliśmy się po jednej poradzie. I to jest właśnie sedno podróży. Poznawanie, odkrywanie i kwestionowanie, czy na pewno nasze przekonania są poprawne. Numer 2, czyli jak to sobie poukładałem. Zacznijmy od tego, że to jest cały proces. Nie da się oczywiście jednoznacznie powiedzieć, co zrobić, jak to zrobić, ale żyjemy, słuchajcie, w niesamowitych czasach. W czasach, gdzie mamy, nawet nie musimy mieć asystenta, asystentki, są wirtualne asystentki, to są prawdziwe osoby, tylko które nie siedzą u Ciebie w biurze. Możemy korzystać z automatyzacji, które przygotowała nam już sztuczna inteligencja. Mamy wiele narzędzi, które pewne rzeczy będą robiły po prostu za nas. Dla mnie jest to jeden wyznacznik. Jeżeli jest to praca kreatywna, realizuję to ja. Jeżeli jest to coś, co można delegować, automatyzować, to będę starał się to zrobić. Oczywiście nie wszystko, część rzeczy po prostu lubię robić i dla samego faktu, że lubię to robić, to sobie to zostawię, ale większość rzeczy, które nie wymagają kreatywności albo mojej twarzy, jeżeli coś nagrywam, to jestem w stanie faktycznie delegować. Jest to proces trudny, bo przez większość z nas zresztą ma tak, że wie, że jak zrobimy samemu, to będzie to zrobione dobrze, a jak nie będziemy robić tego samemu, no to będzie zrobione nie wiadomo jak. Myślę, że fundamentem takiego czegoś, co ja realizuję, czyli możliwość wyjechania, tak jak teraz, na 4 tygodnie, jest jedno słowo, słowo klucz. Zaufanie. Bardzo fajnie Simon Sinek na jednym z nagrań na YouTubie pokazywał, w jaki sposób Navy Seals dobierają sobie partnerów, czy w ogóle osoby, z którymi będą współpracowały. I okazuje się, że jest prosty wykres. Z jednej strony mamy, jaka wydajność jest tej osoby od zera do nieskończoności, a po drugiej stronie druga oś to jest od zera do nieskończoności, czy do pewnego poziomu zaufanie. I okazuje się, że osoby z wysoką wydajnością, ale z zerowym zaufaniem, to są osoby toksyczne, których oni po prostu nie chcą. Wolą kogoś, kto nawet nie będzie super wydajny, będzie w połowie wydajny, ale będzie osobą godną zaufania. Oczywiście, jeżeli znajdziemy osobę, która jest w 100% wydajna i jest jeszcze godna zaufania, no to w tym momencie znaleźliśmy świętego grala. Dla mnie fundamentalna cecha to jest wzięcie odpowiedzialności za to, co robimy, i odpowiedzialność za swoje czyny. Osoba, której mogę zaufać. To jest fundament fundamentów, bo coś można po prostu zwalić. Od czasu do czasu popełnia się błędy, ale jeżeli wiem, że ta osoba tego błędu drugi raz nie popełni, że ona będzie myślała, co ona robi, weźmie odpowiedzialność za swoje czyny i przede wszystkim mogę jej ufać, że w tym czasie, kiedy mnie nie ma, wszystko będzie dowiezione, to jest piękna sprawa. Wiem, że są różne podejścia do płacenia, do tego, ile płacić, jak wynagradzać. Jestem z tych osób, że jeżeli dobrze zarabiam, wydaje mi się, że dobrze zarabiam, to jestem w stanie też dobrze wynagradzać osoby, którym ufam, bo dla mnie osoba, która będzie ze mną przez 5, 10, 15 lat, jest dużo więcej warta niż osoba nawet za połowę tej stawki, która no niestety nie będzie tak wydajna i tak godna zaufania. Bardzo fajne zresztą historyczne rozwiązanie tutaj zastosował Henry Ford, który zatrudniając ludzi po prostu na każdym stanowisku płacił 2 razy więcej niż konkurencja, co pozwoliło mu brać najlepsze talenty, wybierać w tych talentach i dobierać do swojego grona tylko osoby zaufane, które były wydajne. Jest to świetne rozwiązanie, jeżeli stać nas na to, żeby zatrudnić ludzi bardziej godnych zaufania i oczywiście lepszych wydajnościowo, to później okazuje się, że jedna osoba jest w stanie robić pracę kilku osób. Oczywiście cały proces przygotowania, zatrudniania, delegowania zadań jest to proces ciągły. Ja akurat wyznaję zasadę, chociaż to nie musisz być ty, że wyjeżdżając na wakacje mogę pracować godzinę, półtorej, dwie w zależności od tego, co jest potrzebne. Na przykład teraz, nagrywając to wideo w przerwie między zwiedzaniem porannym a zwiedzaniem wieczornym, po prostu coś nagrywam. Dużo lepiej dla mnie funkcjonuje to, że wstanę sobie rano, sprawdzę komputer, pozwiedzam, wrócę, coś sprawdzę znowu, sprawdzę na telefonie. Zresztą i tak mamy takie czasy, że cały czas jesteśmy połączeni i mogę dlatego spędzić 2-3 tygodnie więcej na wakacjach, a nie jechać tylko na tydzień czy na dwa i zastanawiać się, czy nie ma tam jakiegoś pożaru. Po prostu stały dostęp do poczty, sprawdzanie i odhaczanie najważniejszych rzeczy nie zajmuje mi wiele czasu. To jest moja droga, moje podejście. Wiem, że ono nie każdemu się sprawdzi, nie każdy w ten sposób odpoczywa. Dla mnie w ogóle idealne życie, to tak na marginesie, to jest życie, gdzie pracuję kilka godzin dziennie i większość czasu mam po prostu głowę wolną na to, żeby myśleć, wymyślać, przemyśleć, czyli takie podejście bardziej wizjonerskie niż operacyjne. Ja muszę otaczać się osobami, które są operacyjne, a samemu po prostu wymyślać. Także to jest moja droga, to jest mój kierunek. Wiem, że nie każdemu pasuje ten kierunek, ale faktycznie patrząc na to z tej perspektywy, to jest idealny czas. I teraz śmieszne to jest, bo z jednej strony można spojrzeć na mnie i powiedzieć, że ja cały czas pracuję wiecznie, bez przerwy, a z drugiej strony ja to po prostu lubię, taki jestem. Trudno znaleźć w tym jakiś work-life balance, chociaż kto powiedział, jak on dokładnie powinien wyglądać. Dla mnie kilka godzin dziennie pracy, podróżowanie, życie tak jak chcę, nawet śmieliśmy się ostatnio, że nawet podróżowanie musimy mieć na swoich zasadach. Nie wyobrażam sobie jechać na wycieczkę zorganizowaną. Jak chcę dzisiaj pospać do 11, to śpię. Jak chcę jutro pospać do 5 rano i iść na targ rybny, też mogę to zrobić, dopóki ktoś mi nie powie, co ja dokładnie mam robić. No i numer 3, czyli moje ulubione kierunki. Zanim odpowiem, myślę, że najważniejszy fundament. Na wszystko jest swój czas. Moja pierwsza daleka wycieczka z żoną, pojechaliśmy z plecakami do Tajlandii. Budżetowa opcja, za 3 tygodnie wydaliśmy 5000 zł za osobę, każda złotówka policzona. No i okazuje się, że to jest coś, czego nie był w stanie już przeżyć, więc na pewne rzeczy jest pewien czas, ten czas minie. Więc jeżeli jesteś teraz w wieku 20 paru lat, lubisz budżetowe podróże, autostop, tego typu sprawy, czy wiecie, spanie w hostelach, jest na to moment i już nie będzie później momentu. Już czegoś takiego nie zaznasz, bo nie będziesz tego doceniał, doceniała. Na wszystko jest swój czas. Ja w tym momencie wolę trochę wyższy poziom, ale przeżyłem też różne budżetowe wycieczki, które mnie naprawdę zachwyciły, więc Tajlandia generalnie fundamentalnie w moim sercu jako daleka podróż. I faktycznie Tajlandia daje niesamowite możliwości. Jeden z prostszych kierunków, tak mi się przynajmniej wydaje, już wtedy jako pierwszy kierunek byliśmy w stanie go zrealizować bez żadnego problemu. Naprawdę wiele opracowań, przewodników, filmików na YouTubie, filmików na TikToku. Co zrobić, jak to dokładnie zrobić, więc żyjemy w niesamowitych czasach. Także Tajlandia prosta. Czy moja ulubiona? Mam te wspomnienia. Podobało mi się, naprawdę. Drugie Seszele. Chociaż nie, to nie jest żadna kolejność, bo to że druga jest na liście, nie znaczy, że są drugie w kolejności. Będzie kilka krajów, które po prostu są dla mnie top. To są Seszele, ale nie hotele. Przyjeżdżamy na miejscu, bukujemy sobie domek na plaży, samochód, jeździmy od plaży do plaży, na targ rybny, kupujemy świeżego tuńczyka. Często też przy okazji tych domków, które sobie wynajmujemy, będzie taka pani, która się domkiem opiekuje, bardzo często świetnie gotująca, może nam obiad, śniadanie przygotować, czy nawet kolację. Dla mnie rewelacja. Kraj, gdzie nikt nie traktuje cię jako turystę. Wszyscy mają cię generalnie w nosie, więc żyjesz sobie spokojnym życiem. Większość z tych plaż poza hotelami jest absolutnie pusta, więc nie wyobrażam sobie, po co miałbym jechać do hotelu, jak mam tyle plaż do wyboru. Kokosy prosto z drzewa, można je sobie rozłupać i korzystać. Seszele, faworyt. Malediwy, warto obejrzeć, warto zobaczyć, co tam się dzieje. Są i opcje budżetowe do guest house'ów, można też jechać do resortu pięciogwiazdkowego. Przylatujemy, ściągamy kapcie, ściągamy buty, 2 tygodnie chodzimy na boso, niesamowite przeżycie. Jest czas, żeby zastanowić się nad sobą, zobaczyć fajne rzeczy pod wodą. Nawet nie trzeba schodzić z butlą, wystarczy rurka. Więc jest co robić, po 2 tygodniach, 3 tygodniach to w ogóle już się mocno nudzi. Kierunek, który warto zobaczyć. I coś, co zrobiło chyba na mnie największe wrażenie, tylko dlatego, że żyjemy w takiej erze Hollywoodu, która może powoli się kończy, nie wiem. Ale my to wszystko widzieliśmy na filmach. Przyjeżdżając do zachodnich Stanów, lądując w Los Angeles, San Francisco, jadąc w road tripa na 3-4 tygodnie, widzimy niesamowite rzeczy. Po prostu przejeżdżamy 300-400 mil, widzimy absolutnie inny świat. Znowu przejeżdżamy 300-400 mil, absolutnie inny świat. Tyle rzeczy do zobaczenia, zapierających dech w piersiach. Do tego czujemy się jak w filmie. Bez kitu cały czas jak w filmie. No i do tego, jeżeli coś wydaje ci się w Europie duże, no to na miejscu w Stanach to jest malutkie, ogrom tego wszystkiego, ogrom jedzenia, rozmiarów, picia, dróg, samochodów, domów. Jest wszystko po prostu w rozmiarze XXXL. To trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. Dla mnie jeden też z ulubionych kierunków. Więc te 4 jako absolutne faworyty, jeżeli nie masz jeszcze, nie miałaś okazji, zdecydowanie polecam. Spostrzeżenie na koniec, podsumowujące. Uważam, że żyjemy w niesamowitych czasach, czasach możliwości, czasach, gdzie wszystko jest opracowane na YouTubie, na TikToku. Tą podróż planował nam ChatGPT. Po prostu zapytany, co zrobiłby w Japonii konkretnie krok po kroku. ChatGPT opracowuje ci wszystko. Nie ma sensu przeznaczać godzin na opracowania. Jak to może zrobić za ciebie sztuczna inteligencja? Wydaje mi się, że najbliższy rok, dwa jest rokiem. Dla osób, którym po prostu chce się więcej, chce się starać, kombinować, uczyć, nadążyć za tą technologią, wykorzystajmy tą szansę. Podróże jako wstęp do tego, żeby zachęcić do otwartej głowy, spojrzeć na to, co się dzieje, nie przez pryzmat tego, że ktoś traci, komuś będzie gorzej, tylko co zrobić, żeby dla mnie i dla mojej rodziny, moich dzieci, żony, rodziców, stworzyć sobie niesamowite życie, móc podróżować. Do tego zachęcam z całego serca. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny. Zostaw suba, lajka. Cześć.